Kortowskiej audycji literackiej rozmawiamy dzisiaj o życiu bez alkoholu i o tym, jak ono się zmienia. A co według ciebie najbardziej zmienia się w człowieku po tych 30 dniach bez alkoholu? Czy to jest ciało, psychika, relacje, czy wszystko razem wzięte?
To jest wszystko razem i to bardzo jest też zależne od tego, wiesz, czego jednostka potrzebuje. Na przykład, jeżeli chodzi o ciało, to są osoby, które od razu chudną albo zmieniają się na twarzy w taki pozytywny sposób, wiesz, tracą kilogramy szybko, a są osoby, które nie tylko nie chudną, ale nawet odwrotnie zaczynają zajadać emocje, czyli zamiast tego alkoholu zaczynają, wiesz, jeść powiedzmy batoniki. No i wtedy nie ma mowy o chudnięciu, ale wiesz, mają też uważność na to, co się z nimi dzieje i widzą, że warto się zająć jakimś tam tematem właśnie regulacji emocjonalnej. Natomiast na pewno u wszystkich osób, które są w ciekawiej, czyli u osób, które idą zgodnie z tą metodą, czyli nie tylko rezygnują z alkoholu i kropka, tylko rezygnują, ale też przyglądają się sobie, bardzo się zwiększa samoświadomość, bardzo się podnosi poziom szczęścia i takiego, wiesz, zaufania do siebie. Jest taka klarowność, jakiś, wiesz, reguluje się układ nerwowy przede wszystkim, tak? Więc w regulacji układu nerwowego dochodzi do bardzo wielu efektów, które są po prostu, no, bardzo pozytywne, tak? Część osób na przykład ma problem ze spaniem w pierwszych dniach, bo dla niektórych właśnie kieliszek wina czy jakaś tam mała ilość alkoholu to jest też pomysł na to, żeby zasnąć. Ale śpią lepiej, jak już zasną, no bo ten sen jest dużo bardziej regeneracyjny. Obniża się poziom stresu, no bo tak jak mówiłam, alkohol tak naprawdę powoduje wyrzut kortyzolu i on się utrzymuje długo, ale też zdolność radzenia sobie ze stresem. Wiesz, zaczynają się takie bardzo ciekawe mechanizmy pojawiać. Jeżeli człowiek rezygnuje z tego alkoholu, co dla niektórych jest czymś niewyobrażalnym, i żeby było jasne, nie dlatego, że są uzależnieni, tylko jest to na przykład dla niektórych niewyobrażalne społecznie. Wiesz, bo czasami to jest tak, ja jestem takim przykładem, że łatwiej ci jest rzucić coś, co wiesz, że cię niszczy, prawda, i rujnuje ci życie i ci zagraża, a trudniej jest rozstać się z czymś, co przynosi ci przyjemność, a przynajmniej twój poziom świadomości sprawia, że tak ci się wydaje i nic cię nie kosztuje, tak ci się wydaje, tak? Więc są takie osoby, które uważają, że to jest nie do zrobienia. One nawet przychodzą do ciekawiej i mówią, wiesz co, ja to zrobię na 30 dni, ale potem, żeby było jasne, wracam do alkoholu. Ja mówię, spoko. Zrobisz, co będziesz chciał, czy tam chciała. I te osoby na przykład opowiadają, że dla nich to, że to jest takie proste, że im to tak wychodzi, to jest też taka obserwacja, która im otwiera w ogóle oczy na to, co oni jeszcze mogą zmienić, co oni jeszcze mogą zrobić, więc też rośnie zaufanie do siebie i taka wiara we własną skuteczność i sprawczość. No więc naprawdę, wiesz, lepszy kontakt z emocjami. Mogłabym przez najbliższe 2 godziny ci opowiadać.
No i właśnie pod koniec piszesz, gdybyś jednak rozważał powrót, to mówisz tutaj, że to nigdy nie było wezwanie rzucenia alkoholu czy udowodnienia sobie, że jesteś uzależniony. Ale mówisz tutaj o znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy alkohol ci służy i czy kiedy do niego wrócisz, to co się z tobą dzieje? I tutaj mówisz też o tym, że nie trzeba niczego forsować, kontrolować, tylko słuchać siebie. Czy faktycznie słuchamy siebie bardziej, kiedy wchodzimy w ten trochę dyskomfortowy przez moment jednak czas?
No tak, oczywiście, wiesz, alkohol ma to do siebie, że on, czy chcesz, czy nie chcesz, przejeżdża się jak walec po wszystkich emocjach, prawda? My go lubimy za to odprężające działanie, czyli odcinające te wszystkie trudne emocje, czy stany typu niepokój, czy przejmowanie się rzeczywistością, czyli takie stany przytłoczenia, albo stan nudy, bo my też pijemy wtedy, kiedy jest nudno. Chociaż też pijemy, kiedy jest przyjemnie, to jest taki paradoks, ale też jest taki właśnie stan, kiedy jest przyjemnie, a mimo to potrzebujemy sobie podkręcić nastrój i sięgamy po alkohol, który jest depresantem, więc w ogóle sięganie, kiedy celebrujemy po depresant, jest absurdem społecznym. Do tej pory uważam, że jest jeden z większych paradoksów naszego świata, no ale to też zostawiam pod rozwagę. Natomiast, no wiesz, jeżeli nie używasz substancji, która zmienia ci emocje, która wpływa też na właśnie twój kontakt z mózgiem, z którego rozregulowuje, to oczywiście, że masz lepszy kontakt ze sobą. Co do tych trudnych emocji, które czasami się pojawiają, bo na przykład są osoby, które regulują sobie, nie wiem, na przykład wysoki poziom złości albo wysoki poziom lęku, alkoholem, tak? Traktują go jako taki uspokajacz. Te osoby, oczywiście, nie oszukujmy się, one będą na początku miały kontakt z tą złością, no ale słuchaj, no to jest tak jak nauka pływania, wiesz, no masz kontakt jakby ze swoją emocją i uczysz się, ja też daję w książce na to metody, uczysz się być z tą emocją i z każdym takim spotkaniem z własną emocją dociera do ciebie, że my jako ludzie największy lęk czujemy przed własnym lękiem, bo przepuszczanie przez siebie emocji wcale nie jest tak straszne, jak nam się wydaje i paradoksalnie to zaciskanie się na te emocje, mrożenie ich, wypieranie ich, czy właśnie wybieranie jakichś ucieczek, nieczucie tego, co chce być czute, kosztuje nas bardzo dużo. To w nas powoduje napięcie. Więc te osoby mają zdecydowanie większy kontakt ze sobą. Mało tego, wiesz, no ja cię zapraszam bardzo, żebyś weszła na grupę Ciekawiej, bo to, co piszą tam ludzie, tam każdego dnia są takie posty, że wiesz, to brzmi trochę tak, jakby wiesz, jakby ludzie wylądowali trochę, wiesz, w jakiejś bajce, nie? I to są często osoby, żeby było jasne, które mierzą się też z właśnie tymi trudnymi doświadczeniami, ale radzą sobie z nimi i też obserwują siebie jako osoby, które w trudnej sytuacji siadają do tej emocji, mierzą się z tym i wiesz, z tego bardzo dużo się pojawia szacunku, zaufania do siebie i takiego właśnie poczucia wewnętrznej mocy.
Takim ostatnim tematem, który chciałabym dzisiaj poruszyć, jest kwestia tego, że my ten alkohol widzimy wszędzie. On jest w sklepach, butelki są kolorowe, śliczne. Widzimy lobby alkoholowe, które działa. Widzimy je w sklepach, widzimy je w telewizji, słyszymy w radiu. Zatrzymujemy się na stacjach benzynowych, na których również ten alkohol jest dostępny. Została przecież zatrzymana ustawa, która miała zabronić sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych właśnie. I została ona zatrzymana przez lobby alkoholowe właśnie. Czy jest jakiś sposób, który ty byś ludziom poleciła na walkę z alkoholem właśnie, a raczej z jego tym dobrym anturażem, który mu stworzono?
Wiesz co, ja w ogóle wyznaję taką zasadę, że jeżeli walczysz z czymś, to wzmacniasz to, z czym walczysz, więc to podejście zdecydowanie bym odradzała. Ja rozumiem, że w takich kwestiach społecznych trzeba, wiesz, stanąć i mierzyć się z rzeczywistością, natomiast wiesz, no, jeżeli pytanie dotyczy tego, jak sobie poradzić z tym, że on jest tak wszechobecny i co z tym robić, wiesz, alkohol w pewnym momencie staje ci się obojętny, kiedy widzisz go takim, jaki jest. Oczywiście ta zmiana perspektywy, ta zmiana świadomości, ona jest bardzo ważna, ale nie zastąpi takich realnych działań dotyczących na przykład tego, żeby rzeczywiście nie było go w sklepach, żeby dzieci nasze, wiesz, wchodząc do sklepu, nie były wystawione na ten widok, żeby osoby, które mierzą się z problemem alkoholowym, bo takich osób w Polsce jest bardzo dużo, nie były wystawione na to, że boją się pójść na stację benzynową, czy boją się przejść koło Żabki, tak, czy jakiegokolwiek innego sklepu. Więc oczywiście trzeba tymi sprawami się zająć, natomiast ja zajmuję się zupełnie inną sferą, tak? Ja zajmuję się tą zmianą świadomości. I to, co mogę powiedzieć, to jest to, że kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na alkohol, to twoja relacja z nim, twój stosunek do niego też się zmienia. Przestaje on być dla ciebie taki atrakcyjny. Wiesz, ja widzę, co się dzieje z ludźmi, no bo jakby mój przykład to jest być może trochę inna opowieść, no bo mam wykształcenie takie, jakie mam, wiadomo, z pewnością to moje spojrzenie jest trochę inne, tak? Natomiast jestem w kontakcie z, no, dziesiątkami tysięcy osób. I na końcu książki napisałam "Napisz do mnie" i ludzie naprawdę do mnie piszą. Plus mamy dużą bardzo grupę, dużą społeczność, plus bardzo dużo osób komentuje moje treści w social mediach. Piszą do mnie bezpośrednie maile. I te osoby, jedną z takich niesamowitych rzeczy, które same zauważają i którymi się dzielą na zasadzie nie wierzę, że to się dzieje, jest właśnie to, że one przestają o alkoholu myśleć. Wiesz, że im się wydaje, że to będzie dla nich niesamowite wyzwanie, niesamowita strata i wiesz, że ta rezygnacja to będzie właśnie rezygnacja, że to będzie jakaś taka wewnętrzna walka. Mówią po czasie, w ogóle jest mi wszystko jedno, tak jest mi obojętny. Patrzę na pijących znajomych i w sumie bardziej im współczuję. Wiesz, więc ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy my zaczęli tę narrację zmieniać społeczną, wiesz, żeby to, co teraz robimy, żeby tego było więcej, żeby ludzie, widząc alkohol, zrozumieli, że ten mit, że on jest taki romantyzowany, to jest tylko mit właśnie, że to jest iluzja. I myślę, że wtedy będziemy po prostu wolni, będziemy w stanie spojrzeć na niego, no właśnie, z taką swobodą i z taką świadomością, że on nie jest nam do niczego potrzebny.
W kortowskiej audycji literackiej rozmawiałam z Martą Jaskulską, autorką Żyj Ciekawiej 30 dni bez alkoholu. Dziękuję ci bardzo.
Ja też bardzo wszystkim dziękuję i tobie dziękuję bardzo za wspaniałą rozmowę.